Chwała Bogu. Dzisiejsze kazanie nosi tytuł, tak zatytułowałam, Wzywajcie imienia Boga. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3,16 napisał, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Więc pozwólmy dzisiaj, żeby Duch Święty pokazywał nam dzisiaj prawdę Słowa Bożego, żeby nasze serce było otwarte na to, co Duch Święty będzie do nas kierował, do naszych serc. Chciałabym rozpocząć od historii z kart pierwszej Księgi Królewskiej i tam czytamy historię proroka Eliasza, który był, jak sam jego tytuł, jego urząd wskazuje na to, był prorokiem. Działo się to wszystko za czasów króla Achaba, również jeszcze dwóch innych królów, takich jak Achazjasz i Jehoram, panowali w momencie, gdy prorok Eliasz niósł poselstwo od Boga. I tak naprawdę o Eliaszu nie wiemy zbyt dużo z kart z Biblii. To znaczy wiemy to, że Eliasz, jego imię oznacza Jahwe jest moim Bogiem. Prorok Eliasz urodził się w Tiszbe w Gileadzie, po wschodniej stronie Jordanu. Nie wiemy nic o jego pochodzeniu, o jego rodzinie i w jaki sposób został on powołany do tej służby. Jednak jako prorok występował on zawsze przeciwko grzechom narodu izraelskiego, przeciwko grzechom głównie związanym z bałwochwalstwem. I w tamtych czasach, gdy królem był Achab, miał on żonę i samo to, że miał żonę innego pochodzenia niż z narodu izraelskiego, była ona Fenicjanką, miała na imię Izabel, to już stanowiło pewne odstępstwo, choć znowu z drugiej strony patrząc, małżeństwa polityczne, jak świat światem, są zawierane i tak się dzieje. Natomiast ta jego żona, Izabel, nie chce jej długo poświęcać czasu, lecz chcę powiedzieć, że ona jakby przejęła kontrolę nad swoim mężem, królowa, i ponieważ ona wywodziła się z narodu, który czcił Boga Baala, to również chciała, aby wszyscy w państwie tego Boga czcili i występowała przeciwko prorokom Jahwe, wprowadzając kult Boga Baala i Aszery, czyli Boga płodności i boginie miłości. I co się z tym wiązało, to był taki pogański kult tych bogów w świątyniach, które ona propagowała. Niestety Izrael, zamiast modlić się do Boga Jahwe i być wierny prawu Bożemu, prawu mojżeszowemu, prosił Baala i Aszerę o przychylność, o urodzaj, szczególnie o to, aby padał deszcz zimową porą, żeby rosa niezbędna do nawilżenia gleby pojawiała się latem. I działo się tak do pewnego czasu, aż w pewnym momencie Bóg powiedział dość. Dość na to odstępstwo, na to bałwochwalstwo. I wtedy posłał proroka Eliasza, który został skierowany z takim słowem, aby napomnieć Izraela. Bóg wydał swój sąd za grzech narodu izraelskiego i naród został dotknięty suszą. I 3,5 roku po rozpoczęciu tej suszy Eliasz pojawił się przed królem Achabem i oznajmił mu słowo od Boga. I oczywiście król nie wziął winy na siebie, ale powiedział: Ty jesteś sprawcą tych wszystkich nieszczęść w Izraelu. To przez ciebie to wszystko. Natomiast Eliasz w odpowiedzi obarczył króla winą za grzech bałwochwalstwa i wezwał, aby ten dokonał konfrontacji. aby zgromadzili się fałszywi prorocy Baala na górze Karmel i on jeden jako prorok Jahwe na tej samej górze. I stało się tak, że król przystał na tą propozycję, ponieważ w kraju był głód, żadna roślinność nie rosła, nie było wody, nie było nawet pożywienia dla zwierząt, nie mówiąc już o ludziach, było bardzo ciężko, no to król przystał na tą propozycję i na górze Karmel zgromadziło się 450 proroków Baala i prorok Eliasz. Prorocy Aszarty, którzy również byli wezwani, nie przyszli, nie wiadomo z jakich względów, ale tych 450 proroków Baala stało przed Eliaszem. I podczas tego spotkania grupa fałszywych proroków składała ofiary. Właściwie chodziło o to, że został zbudowany ołtarz przez proroków Baala i oni modlili się o to, żeby ich Bóg odpowiedział, żeby zesłał ogień i żeby pochwycił tą ofiarę. Natomiast Eliasz w tym czasie miał dokonać ofiary, która miała być poświęcona Bogu Jahwe. I stało się tak, że Bóg fałszywych proroków nie odpowiadał. Nie odpowiadał, oni robili sobie różnego rodzaju rytualne nacięcia na skórze, odbywali taniec, byli w takim upojeniu, ale nic się nie działo. I wtedy, kiedy przyszła już pora na Eliasza, ten wziął 12 kamieni, które symbolizowały 12 pokoleń izraelskich i odbudował ołtarz Pana, który do tej pory był zniszczony przez to, że Izrael odszedł od Boga i również wykopał rów wokół tego ołtarza, nakazał wypełnić 4 wiadrami wody, tak żeby nie było wątpliwości żadnych i wtedy zaczął się modlić. I chciałabym, żebyśmy teraz w tym momencie otworzyli pierwszą Księgę Królewską, 18 rozdział, 36 do 40, jeśli ktoś ma. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Eliasz zaczął wzywać imienia Bożego i Bóg w odpowiedzi na tą modlitwę od razu dał odpowiedź. Ofiara złożona przez Eliasza, ofiara wieczorna, według prawa mojżeszowego, które w tamtym czasie funkcjonowało, ona została pożarta przez języki ognia, które spadły z nieba. Bóg odpowiedział na modlitwę Eliasza. Eliasz w takich cudownych słowach modlił się: Ty jesteś Bogiem w Izraelu, to Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja jestem Twoim sługą. I pokaż temu ludowi, że wszystko uczyniłem według Twojego słowa, że Ty jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. To jest cudowna modlitwa proroka, który kocha lud izraelski, kogoś, kto jest poświęcony Bogu. Modlitwa proroka, któremu zależy na ludziach, którzy dostąpili się bardzo poważnego odstępstwa od Boga. Eliasz usunął proroków Baala, co nie wydaje się niczym wątpliwym. Później jego cała historia potoczyła się dramatycznie, ale nie tragicznie, dlatego że Bóg, czytając Księgę Pierwszą Królewską i początek Drugiej Księgi Królewskiej, widzimy, w jak cudowny i potężny sposób Bóg Jahwe, Bóg Izraela, manifestuje swoją obecność przez tego proroka, pomimo pogróżek królowej wcześniej wspomnianej Izabel, która była owładnięta duchem zniszczenia i zniszczenia przede wszystkim wszystkich świętych proroków bożych. Dzieje się tak, że Eliasz później już na koniec życia wstępuje, zostaje wzięty właściwie do nieba, tak jak stał, rydwan ognisty nadjeżdża i on zostaje wzięty do nieba. I tak może siedząc teraz zastanawiacie się, no tak, ale przecież to było, to Stary Testament, to są czasy dawne. Pozwoliłam sobie wyciągnąć pewne prawdy duchowe, które z tego fragmentu są aktualne dla nas na dzisiaj. I pierwszą z nich jest taka prawda, że nieposłuszeństwo Bogu zawsze ma swoje konsekwencje. Jeśli w momencie, gdy Adam i Ewa w raju zgrzeszyli, konsekwencje były takie, że na cały ród ludzki to piętno zostało odciśnięte i konsekwencje grzechu było takie, że oni zostali wypędzeni z raju, ale również Bóg powiedział, że w pocie czoła będziesz ty, Adamie, pracował, będziesz zarabiał na chleb i ziemia będzie sucha, nie będzie przynosiła korzyści, będziesz w pocie czoła się żywił, a dla kobiety Pan Bóg powiedział, że pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W liście do Rzymian już w nauczaniu apostolskim 3:23 jest powiedziane, nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga, gdyż wszyscy zboczyli razem, stali się bezużytecznymi i nie ma kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. To przyszło na cały rodzaj ludzki, na ciebie i na mnie. Kontynuując swoje nauczanie, apostoł Paweł później w liście do Galacjan mówi, że pośród was były takie uczynki ciała jak przetyczeństwo, czary, wrogość, to jest list do Galacjan, 5:20-21, spór, zazdrość, gniew, knowanie, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I zapowiadam wam, iż ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to jest ta zła wiadomość dla człowieka. To jest ta przygnębiająca, można powiedzieć, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to jest na nim odciśnięte to piętno, jest kara za grzech. Na szczęście stało się tak, że Pan Bóg ukochał człowieka od samego początku, od momentu stworzenia i nie chciał, żeby człowiek był z dala od niego. Nie chciał, żeby człowiek gdzieś błąkał się samotny, odepchnięty, odrzucony, zdany sam na siebie. I ta niepojęta łaska Boża sprawiła, że Pan Bóg powiedział, że ja poślę wam mojego syna. On będzie zapłatą za wasz grzech. Jego ofiara będzie zapłatą za wasz grzech. I taka druga prawda właśnie, która wynika z tego fragmentu też dla nas, jest to, że w Starym Testamencie Bóg ratował naród izraelski, posyłając proroków, swoje sługi, natomiast w Nowym Testamencie, za naszych czasów, Bóg zesłał na ziemię swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, aby ten wymazał list dłużny. Wszystkie te rzeczy, które apostoł Paweł powiedział, one świadczyły przeciwko nam, to jak wrogość, spory, zazdrość, to było częścią mojego życia w jakimś momencie. Być może przejawia się w moim życiu w różnych okresach i teraz, ale Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zapłacić za moje i twoje grzechy, po to, żeby wymazać ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi żądaniami. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę zapłacił za grzech człowieka. Przeczytajmy list do Filipian, piękny kawałek. To jest list do Filipian, a już mówię, 7:11, ale to będzie rozdział drugi, 7:11. Bo jest tutaj mowa o Chrystusie, o naszym ratunku, o tym, który przyniósł wolność. Chrystus, lecz ten wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus Chrystus, człowiek i Bóg, On opuścił niebo, mając pod swoim panowaniem aniołów, wszechobecny, wszechwiedzący, ten, który jest Alfa i Omega. On przyszedł na ziemię, uniżając samego siebie i był posłuszny Ojcu, był posłuszny Słowu Bożemu aż do śmierci krzyżowej. I stał się dla nas ratunkiem, stał się naszym wybawicielem, naszym zbawcą, który jest dla nas wzorem, mistrzem i przykładem do tego, w jaki sposób człowiek powinien poświęcać swoją duszę, swojego ducha, swoje ciało Bogu, dla Niego na służbę. Jest też powiedziane, że Bóg wielce wywyższył imię Jezusa. Nie ma w całym wszechświecie, w całym kosmosie imienia, które byłoby powyżej imienia Jezus. Jezus, to imię, Jego osoba jest tym, jest tarczą, jest ochroną, jest twierdzą, jest naszym ratunkiem, jest naszą pomocą, jest naszym wybawieniem, jest naszą mocą i nade wszystko, nad tym wszystkim, to wszystko jest spojone miłością, dlatego że Bóg pokochał człowieka od początku do końca, od momentu stworzenia, aż do momentu, gdy spotkamy się z Nim w niebie. Dlatego też prowadzi nas, dlatego też Jezus powiedział, wy czekajcie na obietnicę z nieba, czekajcie na Ducha Świętego, który przyjdzie od Ojca, bo ja wam dam pocieszyciela. On was wprowadzi we wszelką prawdę i On będzie was nauczał. Nauczał mojego słowa. On przypomni wam wszystkie moje słowa, moje kazania, moje nauczanie. To, jakim wzorem byłem dla was, chodząc tutaj po ziemi. I Duch Święty przyszedł. I Duch Święty jest na ziemi. I Duch Święty mieszka w sercach ludzi, którzy oddali się Jezusowi. Duch Święty mieszka we wnętrzu człowieka, który uniżając się przez Bogiem mówi, tak, ja jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojej pomocy. Tak, ja chcę prosić Ciebie o Twoją łaskę, aby to Twoja łaska mną zawładnęła, aby moje serce zostało przepełnione miłością, która jest niezmierzona, niewyobrażalna dla nas. Dlatego, że Bóg Ciebie i mnie kocha w Jezusie Chrystusie. Kolejna prawda, odnosząc się do tego fragmentu o proroku Eliaszu, jest taka, że modlitwa sprawiedliwego ma głęboki sens duchowy. I dlatego, kiedy, jak już powiedziałam, my możemy przyjść, dokonać takiej modlitwy grzesznika, popularnie nazwanej, ale każda modlitwa osoby wierzącej, osoby, która zwraca się do Boga, do tego starotestamentowego Boga Jahwe, do tego nowotestamentowego Boga, którego wyznajemy w Jezusie Chrystusie, do Jezusa Chrystusa, do Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każda modlitwa sprawiedliwego, a jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa, nie z własnej woli, nie z własnych uczynków, nie z własnych możliwości, ona ma głęboki sens duchowy. Kiedy Eliasz się modlił, tak związał duchową rzeczywistość, że nie było żadnych duchowych, demonicznych manifestacji na tamtym miejscu. A przecież to byli wyznawcy diabła. Baal to diabeł. Nie było żadnej manifestacji. Dlatego, że Eliasz wiedział, komu zaufał. Wiedział, komu służy. I wiedział, że to jest prawda, że on stoi na autorytecie Słowa Bożego. I Eliasz był pewien tego, że Bóg Wszechmogący Jahwe chce zamanifestować swoją obecność na tym miejscu i że ogień z nieba stąpi, że przyjdzie dowód, przyjdzie cud na to, że Bóg Jahwe jest jedynym i prawdziwym Bogiem. Kiedy my modlimy się, wzywając to święte imię Jezusa, który jest ponad wszelką władzą, jak mówi list do Efezjan, ponad wszelką zwierzchnością, ponad wszelkim duchem, Kiedy my modlimy się, wzywając to cudowne, wspaniałe, święte imię Jezusa, to Bóg również nas wysłuchuje. On również przychodzi. On również wspiera. On również pomaga. Być może nie ma tak wielkich manifestacji duchowych, jak były za czasów Eliasza, chociaż też one są. Bo też znamy świadectwa ludzi, którzy byli bardzo chorzy, których Bóg dotknął, uzdrowił. Ja w ostatnim czasie, około miesiąca, modliłam się razem z mężem, modliliśmy się około 2 czy 3 osoby, które były w bardzo trudnej sytuacji. I to były takie problemy typu depresja, typu samobójcze myśli, typu przygniecenie, takie przygnębienie, brak chęci do życia, jakieś takie zamieszanie totalne z brakiem kontroli nad własnym życiem. I kiedy wzywaliśmy imienia Jezusa nad tymi osobami, te osoby były zdesperowane i najpierw zwiastowaliśmy im łaskawość Bożą, miłość Bożą, tego, że Jezus Chrystus kocha człowieka, chce mu pomóc. I one w całej tej zdesperacji, zamieszaniu mówiły: tak, ja chcę, tak, ja chcę, tak, ja chcę Jezusa, chcę być wolna, chcę być wolna. I wtedy na imię Jezusa, na modlitwę zwykłego człowieka, ale usprawiedliwionego przez krew baranka, te osoby były uwalniane. I były manifestacje duchowe. Ale to nie jest ważne, słuchajcie. Dlatego, że Duch Święty, on działa sam tak, jak chce. On przychodzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd idzie. I Biblia naucza też, że tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha Świętego. Dlatego jesteśmy otwarci, myślę, nie tylko ja, ale każdy z nas powinien być otwarty na problemy i potrzeby innych ludzi. A myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że wokoło nas jest bardzo dużo różnych problemów. Bardzo dużo różnych problemów. Młodzież w szkole ma naprawdę problemy w ogóle z życiem. W takim sensie, że w ogóle przyszłość jest bez sensu. Przyszłość jest bez sensu. Co ja osiągnę? Co ja mogę? Po co się uczyć? Są zawaleni, zbombardowani tą teologią New Age'owską. To, że liczę się ja. Liczę się ja. Bóg? Kościół? Na co mi to? Liczę się ja. Liczy się mój smartfon, liczy się jaki mam komputer, żeby był nowy, żeby był fajny. Liczy się Facebook. A za tym wszystkim później idzie taki bezsens życia, że przychodzą samobójcze myśli. Młoda dziewczyna, 21 lat. Młody chłopak był też u nas, który też miał takie problemy, też z takim trochę innej kategorii, ale też Duch Święty objawił wtedy w modlitwie i powiedział, że spustoszenie największe w jego życiu robi brak przebaczenia ojcu. Bo to jest grzech, bo nieprzebaczenie jest grzechem. Ale Jezus Chrystus przyszedł po to, aby jego owce miały życie, żeby obfitowały. I żeby każdy, kto przychodzi z najdrobniejszą sprawą, żeby był wysłuchany, jest wysłuchiwany. Może od razu nie ma odpowiedzi na modlitwę, tak jak my byśmy chcieli. Boże, to zrób teraz to. Panie Boże, a teraz daj mi to, żebym się czuła dobrze. Wiecie, ja mam czasami z tym problem. Ja czasami po prostu chcę się czuć dobrze. Boże, ta rozmowa z tą osobą była dla mnie niewygodna. Zrób coś, żebym nie musiała z nią współpracować w pracy. Boże, proszę Cię, żebym mogła miała taką łatwość, żebym mogła tak lekko się modlić i zawsze, żeby mi to dobrze wychodziło. I żebym zawsze się dobrze czuła. Ja zobaczyłam coś takiego w swoim życiu. I Pan Bóg mówi, nie, 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 to nie tak jest. To nie tak. Czasami potrzeba czasu, czasami potrzeba Twojego poświęcenia, zaangażowania, a czasami po prostu ja chcę Ciebie kształtować, a Ty się wyrywasz. Ja to słyszę. Nie wyrywaj się, bo ja Ciebie kształtuję. Nie pytaj mnie, dlaczego takie doświadczenie na Ciebie przychodzi, bo ja Ciebie kształtuję. Nie zadawaj mi wciąż pytań, kiedy mi odpowiesz, bo ja Ci odpowiadam, tylko Ty nie słyszysz. Wiecie, muszę, bo ciśnie mi się to na usta. W dalszych częściach, kiedy Eliasz później ucieka przed Izabel, przed królową, która powiedziała, że zabije go, tak jak ty zabiłeś moich proroków Baala, tak ja zabiję ciebie, to Eliasz wpada w taką pułapkę: jestem sam, nie ma nikogo wokół mnie, nie ma przyjaciela, nie ma żadnych innych proroków Baala. I on ucieka i wreszcie mówi: Boże, zabierz mnie, dość już, już dużo się napracowałem, zabierz mnie stąd. Zabierz mnie do siebie. Już tak mnie ogarnia taki marazm życia i te trudności, które się piętrzą przede mną, zabierz mnie już z tego świata. I wtedy zasypia. Pan Bóg posła do niego anioła, ten anioł przynosi mu jedzenie i wodę, budzi go i mówi: posil się. On po tym posiłku znowu idzie spać, znów budzi się, znów spożywa posiłek i w tej mocy tego posiłku wędruje 40 dni i 40 nocy na górę Choreb. Na górę, gdzie górę spotkań z Bogiem. I też ciekawa taka myśl, że co Bóg dał na takie smętne myśli? Jakie Bóg dał lekarstwo? Można przeczytać o tym dalej dwa rozdziały. Jedzenie, picie i odpoczynek. Jedzenie, picie i pracę. Tak? I to takie lekarstwo Pan Bóg dał dla przygnieconego i smętnego proroka Eliasza. I później Eliasz idzie i chowa się w pieczarze. I Pan Bóg mówi: co ty tu robisz, Eliaszu? A on nic, on nie wychodzi z tej pieczary. Stań na górze Choreb, stań przede mną. A on nie wychodzi. Wtedy Pan Bóg sprawia, że przychodzi wielka nawałnica, wielka burza. Ale jest powiedziane, że w niej nie było Pana. Później przychodzi trzęsienie ziemi. Też jest powiedziane, że w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po tych wszystkich zjawiskach atmosferycznych przychodzi delikatny i łagodny powiew. To był Pan. I w ten sposób przyszedł do Eliasza. I bardzo często w naszym życiu my może chcemy tych odpowiedzi już, bo my chcemy szybko. A Pan Bóg przychodzi w spokoju i w delikatnym, łagodnym powiewie do naszego serca i mówi: co tu robisz? Czego ode mnie potrzebujesz? I ten głos zawsze jest pełen miłości i akceptacji, dlatego że taki jest Duch Święty. Taki jest Pan. Bóg objawił się za czasów Eliasza po to, aby jego sprawiedliwość, jego miłość, jego świętość została objawiona, aby lud izraelski go czcił. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat po to, aby objawić imię Ojca, aby objawić zbawienie, aby objawić miłość Boga do człowieka, po to, aby człowiek go czcił i nie miał żadnych bogów obok niego. I kończąc już, na zakończenie chcę zachęcić, apelować, wzywajmy imienia Bożego w każdym czasie, tak jak nawołuje też i apeluje apostoł Paweł, ażeby Duch Święty mógł nas zmieniać. Eliasz modlił się o to, żeby Pan Bóg pokazał, że jest prawdziwym Bogiem, odmienisz serce Izraela. Tak się stało. I kiedy my wzywamy imię święte Jezusa Chrystusa, niech Duch Święty nas odmienia, aby w naszych sercach zachodziły trwałe zmiany niosące posłuszeństwo Ewangelii, posłuszeństwo Słowu Bożemu, aby nasz duch był wzmocniony, rozmodlony, radosny, pełen ufności, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć o tym, że Bóg Święty mieszka w nas i jest pośród nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.